Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Biuro Analiz Sejmowych zakończyło pracę nad ekspertyzą dotyczącą reparacji wojennych od Niemiec. Poinformował o tym dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. Dokument, który liczy 40 stron, został już przekazany posłowi wnioskodawcy Arkadiuszowi Mularczykowi z PiS-u. Ekspertyza najpewniej w poniedziałek pojawi się na stronie sejmowej. Znajdą się tam również tłumaczenia w językach niemieckim i angielskim. Nad dokumentem pracował zespół prawników BAS. Autorem ekspertyzy jest profesor Robert Jastrzębski, prawnik, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. W opinii kompleksowo wykazano, że skala strat osobowych i materialnych uprawnia Polskę do wystąpienia o odszkodowania wojenne, powiedział poseł Arkadiusz Mularczyk. W jakiej formie to się odbędzie, zadecyduje rząd.
Biuro Analiz Sejmowych stoi na stanowisku, że czwarta konwencja haska, którą podpisały Niemcy, a która stanowi, że państwo prowadzące wojnę odpowiada za każdy czyn osoby wchodzącej w skład sił zbrojnych tego państwa, jak również ustalenia konwencji poczdamskiej, zgodnie z którymi Niemcy zostały zobligowane do wynagrodzenia w jak najszerszym stopniu strat i cierpień wyrządzonych narodom zjednoczonym. Z tego powodu naród niemiecki nie może uchylić się odpowiedzialności, a także w związku z szeregiem umów międzynarodowych, jakie Niemcy zawarły na przestrzeni lat 45-69, gdzie zobowiązywały się do zapłaty odszkodowań praktycznie wszystkim krajom europejskim, także krajom afrykańskim, krajom azjatyckim. I Niemcy te odszkodowania płaciły przez wiele, wiele lat, a w związku z tym nie ma żadnych przeszkód, ażeby Rzeczpospolita Polska i obywatele polscy także mogli domagać się tych odszkodowań.
Według doktora Jerzego Bukowskiego, rzecznika Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, polskie władze powinny się domagać odszkodowań zarówno od Niemiec, jak i Rosji.
W roku 1939 to dwa mocarstwa sąsiednie napadły na Polskę, łamiąc wszelkie wcześniejsze traktaty, wymordowały mnóstwo obywateli polskich, zawłaszczyły majątek, zniszczyły dobra materialne i to wszystko wymaga rozliczenia. Oczywiście w okresie komunizmu władze PRL-u uznały za władzami sowieckimi, że sprawa już jest zamknięta. Ale jeżeli budujemy dzisiaj na nowo Polskę niepodległą, to należy się upomnieć o to, co są nam winni i Niemcy, i Rosjanie, będący spadkobiercą Związku Sowieckiego.
Według niemieckiego Związku Wypędzonych polskie roszczenia reparacyjne wobec Niemiec pozbawione są prawnej i moralnej legitymacji. W podobnym tonie wypowiada się rząd Niemiec, który sprawę politycznie i moralnie uważa za zamkniętą. Dla strony polskiej kwestia reparacji wciąż jest otwarta i nieuregulowana. Analizy w sprawie możliwości reparacji od Niemiec prowadził również MSZ. Szef resortu powiedział, że decyzja dotycząca ewentualnego wystąpienia o rekompensatę to kwestia tygodni lub miesięcy. Według niego wynika to m.in. z potrzeby przeprowadzenia dokładnych badań dotyczących rozmiaru polskich strat ekonomicznych i ludzkich. Nie milkną krytyczne komentarze po wypowiedzi unijnej komisarz Elżbiety Bieńkowskiej. Była wicepremier Polski stwierdziła, że dla Unii Europejskiej eurosceptyczne kraje są większym zagrożeniem niż tzw. Brexit. Brukselska urzędnik wzięła udział w debacie w ramach dialogu obywatelskiego, która odbyła się w Krakowie. Brexit był wstrząsem dla wszystkich, ale teraz i biorę pełną odpowiedzialność za te słowa i nie mam tu na myśli Polski, lecz kraje takie jak Polska są przedstawiane jako większe zagrożenie dla spójności Unii Europejskiej niż Brexit, powiedziała komisarz. Zagraniczne media wskazują, że słowa Bieńkowskiej, która jest członkiem głównej partii opozycyjnej w polskim parlamencie, to kolejna ostrzegawcza wypowiedź europejskiego polityka pod adresem Polski. Wiceminister obrony Michał Dworczyk zauważa, że urzędniczka, która jeszcze niedawno pełniła najważniejsze funkcje w Polsce, atakuje swój kraj.
Dla mnie to jest zdumiewające, że polski polityk atakuje własny kraj. Zdumiewające, że urzędnik, który jeszcze nie tak dawno był członkiem rządu Rzeczpospolitej Polskiej, szkaluje polskie władze i de facto cały kraj, tak jak powiedziałem, w oczach zagranicznych mediów, w oczach zagranicznej opinii publicznej, przedstawiając w nieprawdziwym świetle wydarzenia, które mają miejsce.
Poseł Marek Jakubiak, wiceprzewodniczący Kukiz 15, zwraca uwagę, że minister Bieńkowska mówi dziś językiem brukselskich urzędników.
Ludzie, którzy oddalają się od Polski, odlatują od tej Polski i tam już te relacje takie interpersonalne powodują, że oni mówią to, czego się oczekuje od nich. Tak więc myślę, że pani Bieńkowska nam zaczyna też odlatywać. Jest on podobnie jak Donald Tusk, też czasami zapędza się w swoich ocenach, patrząc już jako na przymuszanie Polski do czegokolwiek jak Europejczyk, a nie Polak. Bo to trzeba wiedzieć, że nasz interes narodowy nie jest tym samym interesem, który przyświeca panu Junckerowi na przykład. On ma interes europejski.
Posłowie PO, której przewodniczącym był Donald Tusk, także skarżą się do Brukseli na polskie władze. Zarzucają im m.in. rzekome łamanie demokracji. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmie się w poniedziałek sprawą Puszczy Białowieskiej. Trybunał nakazał pod koniec lipca wstrzymanie wycinki obumarłych drzew na terenach chronionych. Decyzja to środek tymczasowy, o który wnioskowała Komisja Europejska. Władze Polski podkreślają, że usunięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne w celu ochrony siedlisk. Zaprzestanie działań spowoduje straty na ponad 3 miliardy złotych. W poniedziałek przed Trybunałem odbędzie się wysłuchanie stron. Polskę będą reprezentować profesor Jan Szyszko, minister środowiska i doktor inżynier Konrad Tomaszewski, szef Lasów Państwowych. Resort środowiska podkreśla, że działania podejmowane w puszczy są zgodne z przepisami dyrektywy ptasiej i siedliskowej, a nawet niezbędne dla ochrony przyrody. Przeciwnego zdania jest Komisja Europejska, która za nieprzestrzeganie tych regulacji rozpoczęła procedurę o naruszenie prawa unijnego w Polsce. Dyrektywy wpisują się w program Natura 2000.
Jadę do Trybunału Sprawiedliwości z ogromną nadzieją, taką, że Europie, Unii Europejskiej jest respektowane prawo i jest respektowana wiedza. To, co się dzieje wokół Puszczy Białowieskiej, ja uważam, mówiąc bardzo delikatnie, za wielkie nieporozumienie, które nastąpiło między Komisją Europejską a nami i myślę, że to nieporozumienie zostanie naprawdę wyjaśnione. Polska to unikat w skali światowej pod względem zarządzania zasobami przyrodniczymi. Mamy wiele do oferowania Unii Europejskiej jako minister i jako profesor jestem wielkim zwolennikiem Natury 2000.
Przeciwko działaniom resortu środowiska protestują ekolodzy. Robią to także w Puszczy Białowieskiej, gdzie blokują sprzęt wykorzystywany do usuwania drzew czy drogi. Spór wokół puszczy przybrał na sile, kiedy pod koniec marca ubiegłego roku minister środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Białowieża. Zakłada on zwiększenie pozyskania drewna do 188 tysięcy metrów sześciennych w ciągu 10 lat. Do tej pory wycięto około 10% z tej liczby. Pomnik króla Jana III Sobieskiego na wzgórzu Kallenberg w Austrii został zdewastowany. Na tablicach i cokole powstającego monumentu nieznani sprawcy namalowali wulgarny napis. Do zdarzenia doszło najpewniej w piątek. Austriacka policja poinformowała już, że zatrzymała w Wiedniu dwie osoby podejrzane o zbezczeszczenie pomnika. Polski MSZ wyraził ubolewanie z powodu aktu wandalizmu. Poinformował też, że napisy zostały już częściowo usunięte. Politolog, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, profesor Mieczysław Ryba, ocenia, że trudno znaleźć inne przyczyny dewastacji niż ideowa.
Pytanie jest, czy jest to niechęć powodowana tym, że jest to symbol Polski, czy też motyw jest jakiś jeszcze dalej idący, typu pewnej reakcji na to, że islam został wówczas z Europy odparty. To tak czy inaczej, warto to wszystko wyjaśnić, warto się temu przyjrzeć, bo pamiętajmy, że miejsce jest szczególne, Kallenberg dla naszej tradycji i polskiej, i tej europejskiej, to miejsce wyjątkowe.
Inicjatorem pomnika Jana III Sobieskiego na wzgórzu Kallenberg w Wiedniu jest m.in. Bractwo Kurkowe w Krakowie. Król Polski dowodził w 1683 roku z tamtego miejsca zwycięską bitwą o Wiedeń z Turkami. Pomnik ma być gotowy w 2018 roku na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. W niedzielę odbyły się główne uroczystości z okazji jubileuszu 140-lecia objawień w Giedrzwałdzie i 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Giedrzwałdzkiej. W wydarzeniu wzięli udział wierni, księża biskupi oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Mszy świętej przy polowym ołtarzu na Błoniach Giedrzwałdzkich przewodniczył prymas Polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. W homilii ksiądz arcybiskup wskazywał, że w Polsce działa taka siła, która bez gwałtu i przemocy wszystko uspokaja, jednoczy, raduje.
Ona jest tutaj, w Giedrzwałdzie. Jest tutaj od wieków i przez wieki. Jest tutaj dla wszystkich i dla każdego. Tutaj jest siła tego, co Polskę stanowi. I w tobie, i we mnie, i w nas wszystkich razem. Siła królowej, która jest matką.
List do pielgrzymów, gospodarzy i uczestników uroczystości skierował prezydent Andrzej Duda. W piśmie odczytanym przez sekretarza stanu w kancelarii prezydenta Adama Kwiatkowskiego, szef państwa polskiego wskazywał na znaczenie objawień giedrzwałdzkich dla narodu polskiego.
Tutejsze sanktuarium należy do najważniejszych miejsc na mapie duchowej Polski. Wydarzenia, które miały tu miejsce w 1877 roku, przyniosły trudne do przecenienia wsparcie naszym przodkom, poddanym w tamtym okresie niezwykle intensywnej germanizacji i rusyfikacji. Właśnie wówczas, kiedy te ziemie już od przeszło 100 lat znajdowały się pod zaborem pruskim, z Giedrzwałdu do całej naszej wspólnoty popłynęło wezwanie, by Polacy trwali w wierności swoim chrześcijańskim korzeniom i narodowej tożsamości.
Swoje przesłanie do uczestników uroczystości skierowała także premier Beata Szydło. W liście odczytanym przez zastępcę szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pawła Szrota premier zaznaczyła, że objawienie Matki Bożej w Giedrzwałdzie tchnęło nadzieję w Polaków uciemiężonych przez zaborców.
Wydarzenia letnich miesięcy 1877 roku uznano za manifestację polityczną i polską demonstrację narodową. Tutejsza świątynia gościła jednak coraz liczniejszych pątników, nie tylko z Warmii, lecz też z ziem wszystkich zaborów, przybywających, by błagać o łaski dla siebie i zniewolonej ojczyzny. Objawienia w Giedrzwałdzie zostały oficjalnie uznane przez Kościół. Obok tak słynnych jak te w Lourdes i trwale wpisały się w historię tej ziemi. Miały ogromny wpływ na zachowanie i rozwój polskiej świadomości narodowej na Warmii, a także poczucia wspólnoty z rodakami z terenów innych zaborów. Stały się symbolem pielęgnowania języka i religii naszych ojców.
W warmińskiej wiosce Giedrzwałd 140 lat temu dwie dziewczynki, Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska, oświadczyły, że widziały objawienia Matki Bożej. Rozpoczęły się one 27 czerwca, a zakończyły 16 września 1877 roku. Matka Boża miała się objawić w sumie 160 razy. W niedzielę rozpoczął się siódmy tydzień wychowania. Towarzyszy mu przesłanie Maryja wychowawczynią pokoleń. Z tej okazji tydzień temu w kościołach był czytany list księży biskupów. Pasterze podkreślają w nim, że to Maryja jest nauczycielką i przewodniczką wierzących. Co więcej, księża biskupi wskazywali, że w procesie wychowania człowiek nie jest jedynie przedmiotem formowania. Staje się uczestnikiem dialogu, który kształtuje zarówno wychowawcę, jak i wychowanka. Tegoroczny tydzień wychowania nawiązuje i zachęca do refleksji nad jasnogórskimi ślubami narodu. Wyłania się z nich, jak napisali księża biskupi, pełen obraz człowieka. Rzecznik KEPU, ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik, powiedział, że list zachęca rodziny do budowania trwałych więzi.
Księża biskupi w specjalnym liście podają Matkę Bożą jako wzór rodzica, który ma czas dla swoich dzieci. Zachęcają jednocześnie do tego, aby również dzieci miały czas dla rodziców, aby nie skupiały się na korzystaniu z mediów elektronicznych, ponieważ to może niszczyć relacje z bliskimi. Księża biskupi zauważają również, że rodzice, którzy cieszą się zaufaniem dzieci, są pierwszymi powiernikami ich trudnych spraw. Księża biskupi zachęcają do przemyślenia na nowo tekstu jasnogórskich ślubów narodu. Są one, jak piszą, programem wychowania oraz, jak stwierdził święty Jan Paweł II, polską kartą praw człowieka, zachęcając do ufności we wstawiennictwo Maryi.
Hasło tegorocznego tygodnia wychowania nawiązuje także do 300. rocznicy koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Ojciec Święty Franciszek zakończył podróż apostolską do Kolumbii. Celem pięciodniowej wizyty było wsparcie pokoju i pojednania narodowego po ponad pół wieku wojny domowej w tym kraju. W ostatnim dniu swojego pobytu w Kolumbii papież odwiedził Kartagenę. Tam poświęcił kamień węgielny domu dla bezdomnych i dzieła Talita Kum na placu Świętego Franciszka z Asyżu. Ojciec Święty przewodniczył też modlitwie Anioł Pański przed kościołem Świętego Piotra Klawera. W swoim przemówieniu papież nawiązał do postaci tego świętego, który opiekował się niewolnikami, oraz do osoby Marii Ramos, która zaopiekowała się obrazem Matki Bożej z Chiquinquirá.
Maria z Chiquinquirá i Piotr Klawer zachęcają nas do pracy na rzecz godności wszystkich naszych braci, zwłaszcza ubogich i odrzucanych przez społeczeństwo. Za opuszczonych emigrantów, na rzecz tych, którzy doznają przemocy i handlu ludźmi. Wszyscy oni mają swoją godność i są żywym obrazem Boga. Wszyscy zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i nas wszystkich dziewica trzyma w ramionach jako umiłowane dzieci.
Ojciec Święty zapewnił też o modlitwie za wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza za Wenezuelę.
Wyrażam moją bliskość wobec każdej córki i każdego syna tego umiłowanego narodu. I wyrażam wdzięczność i także wobec tych, którzy znaleźli gościny na tej ziemi kolumbijskiej. I apeluję, aby usunąć wszelką przemoc życia politycznego i społecznego, aby zakończyć ten kryzys, który dotyka wszystkich, a zwłaszcza najbardziej ubogich i opuszczonych. Niech Najświętsza Maria Panna wstawia się za potrzebami świata i każdego syna.
Ostatnim punktem papieskiej pielgrzymki była msza święta. Po niej Ojciec Święty udał się na lotnisko w Kartagenie, skąd wyruszył w podróż powrotną do Rzymu. Podczas wizyty w Kolumbii Ojciec Święty odwiedził też Bogotę, Via Vincencio i Medellin. Poszczególne punkty pielgrzymki transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.